Pamiętam ten dzień, tą noc tak naprawdę, bo Magda urodziła się w nocy. Na początku ciąży zresztą uzyskałam informację w czasie USG, że Magda będzie chłopcem. Więc tak naprawdę czekaliśmy na syna. W ostatniej chwili tak pomyślałam sobie, że kupię jeden różowy kaftanik i jedne różowe śpioszki, bo może akurat to pierwsze USG, na którym pan profesor stwierdził, że będzie to chłopiec, może było jakieś tam omylne. Na kolejnych nie było widać zupełnie. I kupiłam różowe śpioszki, różowy kaftanik. A że mam trzech synów, to rzeczywiście marzyła mi się córeczka. Przygotowałam to ubranko dla niej na powitanie. To chyba gdzieś w sercu czułam, że to jednak jest dziewczynka. No i rzeczywiście urodziła się Magdalenka. Magda uwielbia nagrywać filmiki. Za każdym razem, jak idziemy na spacer do lasu, prosi mnie, żebym wyjęła kamerę i opowiada o różnych rzeczach, które ją tam fascynują. Znajdę jakiś.
Dzień dobry. To będzie film o tym. Będzie w ogóle on pokazywał, jak ja mówię do drzewa. Mój drogi strażniku, mówię do ciebie z prawdziwą wdzięcznością za te wszystkie dary, które nam dajesz i za to, że tak pięknie urosłeś.
To jest takie zainteresowanie, z którym Magda chyba tu przyszła. Od zawsze ją fascynowały gwiazdy, planety, niebo. Od zawsze jej marzeniem było latanie. I chciała latać tak jak ptaki. Konstruowała nawet takie pojazdy kosmiczne, którymi mogłaby polecieć właśnie w kosmos. To są jej takie, nie wiem, czy pasje, czy tęsknoty. Czasami mówi, że chciałaby być astronautką. Zobaczymy, co z tego wyniknie. I latanie i ptaki, tak. Magda właśnie jej kolejną pasją, takim zainteresowaniem jest szeroko pojęta przyroda. Magda kochała być w lesie. Zresztą rodzinnie wszyscy kochamy las i spacery, obserwowanie przyrody. Uwielbia też robić zdjęcia właśnie tej przyrodzie najbardziej. Wędruje z aparatem i wychwytuje jakieś detale, roślinki, owady i uwielbia je fotografować. I jeszcze jedną pasją Magdy jest teatr. Także najczęściej można nas znaleźć albo w lesie, albo w teatrze. Tak jak w teatrze, tutaj w życiu odgrywamy różne role. Jesteśmy ze sobą w jakiś niesamowity sposób połączeni. Czasami nie rozumiemy całości, nie wiemy co, dlaczego się dzieje, ale jest w tym ukryta jakaś większa mądrość, jakiś wyższy zamysł. Jest w tym wszystkim po prostu tajemnica. To jest coś, co czyni podobnym zarówno teatr, jak i właśnie nasze życie. We wszystkim można znaleźć coś pięknego i każda sytuacja, nawet najtrudniejsza, która spotyka nas w życiu, niesie w sobie ogromny prezent. Potrzeba jedynie umieć ten prezent rozpakować. I wydaje mi się, że kluczem do tego prezentu, do rozpakowania tego prezentu, jest przyjęcie tego, co przychodzi takim, jakie jest. Wtedy pojawia się przestrzeń, aby ta wartość, którą niesie doświadczenie, mogła się tak jakby ujawnić nam, pokazać, żebyśmy mogli z tej wartości czerpać dla siebie i też dzielić się nią z innymi. Ta książka jest właśnie napisana w formie mojej rozmowy z Magdą, w formie naszego dialogu. To jest rozmowa, która była, jednocześnie jej nie było, ponieważ książka powstała w takim ekstremalnym czasie dla mnie, mianowicie kiedy Magda leżała na intensywnej terapii po przebitym wylewie. I ja wtedy poczułam pewnego dnia, żeby zacząć pisać dla niej. Taka silna potrzeba po prostu pojawiła się we mnie, ponieważ my mamy taki rytuał w sumie od 10 lat, że czytamy książki na dobranoc. Pomyślałam wtedy, że jak Magda się obudzi, jak zostanie wybudzona ze śpiączki, to na pewno znowu będzie chciała, żebym coś jej przeczytała. I pomyślałam, że fajnie by było stworzyć coś, co pomoże jej zintegrować ten czas tego doświadczenia, w którym była, czyli tego wszystkiego, co wydarzyło się w jej ciele, i też przypomnieć jej jakieś takie wcześniejsze nasze rozmowy, klimaty, w których byłyśmy, bo też nie wiedziałam, w jakim stanie Madzia się obudzi, na ile będzie świadoma tego, co było kiedyś, na ile zostanie uszkodzony jej mózg. Po prostu nie wiedziałam tego i moją intencją było napisanie książki, która jej pomoże zintegrować, połączyć jak gdyby przeszłość z tym, co jest, i odnaleźć się na nowo w tej sytuacji, w której jesteśmy wszyscy zanurzeni na ten moment. I oddać jej tą piękną opowieść. I rzeczywiście książka jej wielką radość sprawiła. Oddałam ją do druku praktycznie w dniu, kiedy Magda opuszczała szpital po takim dwumiesięcznym pobycie. I już króciutko czekałyśmy i przyszła z drukarni. Bardzo dużo radości jej sprawiła. Kiedy Magda miała wylew, znalazła się na oddziale intensywnej terapii. To było też w tym takim trudnym okresie, kiedy z powodu obostrzeń nie można było wchodzić na oddział i odwiedzać jej. Mogłam ją widzieć tylko dwa razy przez krótką chwilę. Po prostu wiedziałam, że nie mogę zrobić nic tak naprawdę dla niej, ponad to, co już jest robione. Pozostałam w ciszy, pozostałam w takiej głębokiej akceptacji i w zgodzie na swoją bezradność na ten moment, bo wiedziałam, że to wszystko, czego potrzebuję, ma jak gdyby na ten moment zapewnione w szpitalu, i w tej przestrzeni, która się wtedy pojawiła w moim życiu, bo rzeczywiście zostałam w domu i nie musiałam robić nic w tym czasie, właśnie wtedy zaczęłam pisać dla niej książkę. I myślę, że ta książka jakby mogła się pojawić dlatego, że było we mnie miejsce na to, żeby się pojawiła. Czyli była we mnie ta zgoda, to zaufanie i ta cisza. Wtedy wypłynęła ta opowieść, z której Magda teraz tak bardzo się cieszy. Kilka tu jest ulubionych opowieści. No właśnie, może ta, o znikających myślach i o pragnieniach, które zamieniają się w wielkie ptaki. Mamusiu, obiecałaś opowiedzieć mi o moim planie. Tym wiesz, kiedy spałam wiele dni i wiele nocy. I kiedy miałam główkę w środku czerwoną jak czeczotka. Jak to się stało, że zasnęłam? W twojej główce było jedno kruche, cieniutkie naczynko krwionośne. Cieńsze niż wszystkie pozostałe. Codziennie przepływała przez nie krew, żeby odżywiać i dotleniać pewną część twojego mózgu. I choć to naczynko było dużo słabsze niż inne naczynka, to i tak dzielnie sobie przez wiele lat radziło. Jednak pewnego dnia już nie wytrzymało i pękło. To dlatego moja główka zrobiła się w środku czerwona? Trochę tak, ale nie cała. Widzisz? Mówiłam ci, że jak u czeczotki, sam czubeczek. Tylko wiesz, to bardzo bolało i nie mogłam wtedy podnieść mojej prawej rączki ani prawej nóżki i nawet ty nie mogłaś mi w tym pomóc, ani tata. Tak właśnie było, dlatego poprosiliśmy o pomoc lekarzy. Nie zawsze potrafimy ze wszystkim radzić sobie sami. Wiem, możemy otwierać swoje serduszka i prosić o pomoc. Lekarze dobrze znają się na pękniętych naczynkach, prawda? Tak jak ja znam się na ptakach. Albo na aniołach, które też są trochę jak ptaki. Co prawda latają bardzo wysoko, ale czasami można je po prostu zawołać. Zawsze wiem, z którym chcę wieczorem porozmawiać. Czy z aniołem ciszy, czy z aniołem wdzięczności, czy może z aniołem oddechu. Najbardziej lubisz anioła oddechu? Sama nie wiem. On jest najbardziej pomocny, kiedy coś we mnie drży, albo kiedy czegoś się boję, albo kiedy dużo myśli wskakuje mi do głowy i nie chcą z niej wyjść. A skąd te myśli biorą się w twojej głowie? Nie wiem, mamusiu. Po prostu przylatują i są. Czasami jest ich kilka, a czasami są to całe stada, jak klucze żurawi. Choć nie wszystkie są takie spokojne jak żurawie. Bywa tak, że przylatują dzikie, rozkrzyczane ptaszyska, dla których moja głowa jest zbyt ciasną klatką. Wiesz, taką pułapką. One tak naprawdę nie chcą w niej być. Chcą lecieć sobie dalej w najdalszy kosmos. I muszę im w tym trochę pomagać. I co wtedy robisz? Najczęściej siadam i rysuję. To je szybko uspokaja. i oddycham z aniołem oddechu. Bardzo, bardzo powoli, odrobinę głębiej niż zwykle. Wiesz, trochę tak jak przy nasłuchiwaniu serduszka. Pamiętasz? Pamiętam. I to pomaga? Najpierw się robi we mnie trochę więcej miejsca dla tych myśloptaków, a później zwyczajnie odlatują. Albo znikają. Ach, rzeczywiście, one po prostu znikają. Więc czy mogą być prawdziwe? No właśnie, skoro myśli nie są prawdziwe, to przecież zupełnie nie ma się czego bać. Tak, myśli nie są prawdziwe, kochanie, ale też nie zawsze chcą nas przestraszyć. Tylko od nas zależy, jak długo się na nich skupimy i jakie damy im znaczenie. Czyli? Wiesz, myśli czasami bardzo się przydają, na przykład po to, żeby wyrazić jakieś ogromne pragnienie, które pojawiło się w serduszku i aby móc to pragnienie posłać w świat. Albo żeby wymyślać różne wynalazki, hurra, na przykład rakietę z deski do prasowania, albo żeby napisać książkę dla dziecka, albo... Tak, wtedy taka myśl staje się bardzo prawdziwa, zamienia się w pięknego ptaka i nie znika. A ty, mamusiu, miałaś jakieś swoje ogromne pragnienie ostatnio, które sobie pomyślałaś? Oczywiście, kiedy w twojej główce pękło naczynko, pragnęłam całym sercem, abyś jak najszybciej wyzdrowiała, ale także, abym nigdy, przenigdy nie zapominała o tym, że masz swój własny plan i że on jest dla ciebie najważniejszy, a przez to jest także ważny dla mnie, nawet jeśli do końca go nie rozumiem. Czyli, że jest po prostu tajemnicą. Dokładnie tak. Jest tajemnicą. A czy twoje pragnienie wyglądało jak zwykła myśl, czy bardziej jak ptak, czy może jakoś inaczej? Ono było jak ptak, kochanie, jak potężny, nieustraszony orzeł, który tak urósł, że już się we mnie po prostu nie mieścił. Ojej, i co wtedy zrobiłaś, mamo? Wzięłam głęboki oddech i wypuściłam go na wolność. Tak zupełnie, żeby nawet przestać go widzieć? Zupełnie. I co wtedy zostało w tobie? Została cisza i głęboki spokój. I patrzenie na mój plan z miłością? Tak. Rozumiem. Czyli pragnienia to takie myśli, którym dajemy bardzo dużo uwagi, aż staną się ogromnymi ptakami. Jestem bardzo wdzięczna, że mogę być mamą Magdy. Bardzo wiele się od niej uczę. Myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że przekierowała moje życie na zupełnie inne tory. W tej chwili ma 10 lat. Jest dziewczynką bardzo radosną, bardzo ciekawą, ciekawską wszystkiego, o wszystko dopytuje. Bardzo się lubi uczyć nowych rzeczy, jest ciekawa świata. I bardzo kreatywna, inspiruje innych, wszystkich ludzi, których spotyka, gdzieś zaraża swoją radością, swoją taką lekkością bycia. Mam jeszcze taki filmik fajny, jak Madzia opowiada o pokonywaniu przeszkód w lesie. Kiedyś robiła bardzo dużo zdjęć, jak chodziłyśmy na spacery do lasu. Teraz jest jeszcze jej trudno utrzymać aparat w rękach, ponieważ prawą rączkę ma jeszcze trochę spastyczną i niesprawną. Ale myślę, że jak tylko się usprawni, to na pewno wróci do robienia zdjęć. Więc póki co nagrywamy filmiki.
Dzień dobry. Teraz przejdę pod tym kanarem. Pod, a nie nad. Nad to już jest za dużo nadów. Więc teraz pod. Najpierw trzeba kucnąć. Ułożyć się w pozycję pajączka. I po prostu przejść. O-o. Jestem po drugiej stronie już. Ale teraz jak wstać. O tak, tutaj mam pień, więc mogę się od niego odepchnąć. I proszę, jestem na górze. Dziękuję.
Magda właśnie w taki sposób cieszy się z tego, że może już samodzielnie chodzić, poruszać się właśnie, pokonywać przeszkody, przechodzić pod piękiem, nad piękiem. Jeszcze do niedawna było to po prostu niemożliwe. Woziliśmy ją po lesie w wózku, a teraz właśnie pokonywanie takich drobnych przeszkód sprawia jej ogromną radość, daje jej dużą satysfakcję. no i dużą wolność, bo Magda jest bardzo taką niezależną istotą, więc odzyskiwanie tej sprawności jest dla niej bardzo ważne, bardzo się z tego cieszy. Nie doceniamy, prawda, to, że możemy chodzić, że widzimy, że oddychamy. Właśnie to są takie niesamowite lekcje przy Madzi, że potrafi cieszyć się z takich najdrobniejszych rzeczy, właśnie z tego, że liście jej szeleszczą pod stopami, że udało jej się kolejny pieniek przekroczyć. Myślę, że tego cały czas się uczę tak naprawdę, tej akceptacji, ale czuję, że jest to taka najlepsza odpowiedź na to wszystko, co się nam przytrafia, ponieważ tylko akceptując to, co przychodzi, tym bardziej, że to już przyszło, nie mówimy o jakichś potencjalnych wydarzeniach, tylko o tych, które już zaistniały, to tylko dzięki tej akceptacji mogę opaść w taki głęboki spokój. Akceptacja też wynika z takiego zaufania do życia, również do tego, że nie znam całości, nie wiem, dlaczego dzieją się różne rzeczy, więc mogę po prostu zaufać, że z jakiegoś powodu one są potrzebne i one są właściwe. I to nie znaczy, że nie wydarzają się trudne emocje po drodze, bo oczywiście, że pojawiają się, pojawia się czasami smutek, czasami bezradność, zmęczenie, czasami nawet jakaś złość. Natomiast dzięki tej akceptacji nie ma jako takiego cierpienia, ponieważ kiedy nie ma oporu wobec tej sytuacji, która przychodzi do nas, kiedy jest zgoda po prostu na przyjęcie tego, jakie jest, dokładnie takim, jakie jest, znika opór i znika cierpienie w tym samym momencie. Zostaje takie bezbronne przeżywanie na bieżąco, jak gdyby, tych wszystkich emocji, które się pojawiają. No, przeczytała ją w styczniu, kiedy piękna opowieść trafiła pod nasz dach. Przeczytała ją sama, ale od tamtej pory bardzo często wracamy do tej książki i często prosi mnie właśnie, żebym na dobranoc przeczytała jej którejś z opowiadań. O byciu orłem, przenikaniu i milczeniu. Ciekawa jestem, co robiłaś wtedy, gdy ja tak długo spałam w szpitalu, a ty nie mogłaś być tam ze mną, mamo. Choć wiesz, czasami czułam, jakbyś ze mną była, a nawet często. I to czucie wyglądało jak srebrzyste stróżki między nami, albo jak takie błyszczące pajęczynki. I wtedy robiło mi się w środku ciepło. Może to było w serduszku? W serduszku? Chyba tak. Czeczotki mają czerwone piórka także na serduszku. A wiesz przecież, że ja byłam wtedy trochę jak czeczotka. Widzę, że coraz lepiej znasz się na ptakach. To prawda, tata nauczył mnie rozpoznawać najprzeróżniejsze gatunki. Choć czasami mamy różne wątpliwości i wtedy sprawdzamy w atlasie. A ty do jakiego ptaka byłaś podobna, kiedy spałam? Byłam wtedy orłem. Czułam, że siedzę na bardzo wysokiej skalnej półce, aby widzieć odrobinę więcej, niż mogłam zobaczyć z ziemi albo nawet z czubka drzewa. Orły są nieustraszone, prawda? Tak, kochanie, jak każda mama. A jak sfruwałaś z tej skalnej półki, to co robiłaś? Wieczorami przyjeżdżałam z tatą pod twoje okno w szpitalu. Dokładnie wiedzieliśmy, przy którym stoi twoje łóżeczko. Patrzyliśmy na tamtą stronę z ogromną miłością, obejmowaliśmy cię najczulej naszymi myślami i byliśmy przy tobie tak mocno, żebyś nawet na odległość mogła poczuć nasz dotyk i naszą obecność. A w ciągu dnia co robiłaś, mamusiu? Odwiedzałam miejsca, które bardzo lubisz. Czyli chodziłaś po prostu do lasu. Tak, zgadłaś. Odwiedzałam nasz zaprzyjaźniony 100-letni dom w Starym Gaju i bardzo dużo czasu spędzałam obok niego na polanie. Jeździłam też na Grzybową i spacerowałam daleko, daleko wzdłuż zalewu. Chodziłam naszymi wspólnymi ścieżkami, wiesz. Rozmawiałam z drzewami, opowiadałam o tobie wiewiórkom, lisom, ptakom i wodzie. Prosiłam wiatr, aby niósł do ciebie swoją pieśń, swój podmuch i szelest, a także, żeby muskał cię delikatnie srebrzystymi stróżkami, błyszczącymi pajęczynkami, ożywczym oddechem. Czasami wcierałam w dłonie korę lipy, a czasami kropla po kropli nasiąkałam deszczem. Gdy zdejmowałam buty, bosymi stopami lekko masowałam ziemię. każdy jej tkliwy nerw i każdy napotkany mech, przyjmując jednocześnie jej uzdrawiający i ożywczy dotyk. Otwierałam oczy szeroko, jak najszerzej, napełniając je zachłannie złocistym pyłem gwiazd, księżyca i słońca. Wiedziałam, że kiedy znowu Cię spotkam, kiedy w ramionach Cię schowam, to cała ziemia miłością Wielkiej Matki wraz ze mną Cię otuli. Czasami opowiadałam o Tobie naszej rodzinie i przyjaciołom. Prosiłam ich, aby codziennie otwierali swoje serca jeszcze szerzej i obejmowali Cię tym wszystkim, co jest w nich najpiękniejsze. Czyli żeby wchodzili do niewidzialnego domu pełnego miłości? Tak. Mamusiu, pomilczymy teraz chwilę? Magda urodziła się z malformacją naczyniową, także to jest jej taka, można powiedzieć, wada wrodzona, źle uformowane naczynia krwionośne, no, które po prostu pewnego dnia z tego powodu, że są słabsze, źle uformowane, po prostu pękły i stąd wziął się wylew w jej główce. To już jest drugi wylew. Pierwszy wylew miał jak miał rok i 2 miesiące i w tej chwili no niestety sytuacja się powtórzyła. To był drugi taki incydent. Po wylewie 3-tygodniowa śpiączka, no i później około 6-tygodniowy pobyt w szpitalu, a następnie intensywna rehabilitacja, usprawnianie Madzi, ponieważ Madzia wyszła ze szpitala praktycznie należąco, nie siedziała, nie chodziła, pokonałyśmy afazję. Później przez jakiś czas, przez kilka miesięcy jeździła na wózeczku, później chodziła z chodzikiem. Przez rok czasu miała nauczanie indywidualne, ponieważ no, nie była w stanie uczęszczać do szkoły. A w tej chwili od września już poszła do szkoły, jest w klasie integracyjnej, porusza się samodzielnie. Zrobiła naprawdę bardzo, bardzo duże postępy. No i przede wszystkim ma zapał, duży zapał. To myślę, że to jej, dzięki jej determinacji, która jest też jest jej jakością własną. Takiej determinacji do właśnie ćwiczenia, pokonywania tej słabości ciała, tego niedowładu, który powstał w ciele pod wpływem wylewu. Także to duża, naprawdę ogromna zasługa jest Magdy, jej nastawienia, jej ochoty do wykonywania ćwiczeń, do pracy nad sobą. Za to też ją bardzo podziwiam i wdzięczna jestem, bo to jest też dla nas niesamowite, jakby, jeżeli to tak mogę powiedzieć, ułatwienie, bo naprawdę jest bardzo współpracującym dzieckiem, nie opiera się temu ogromnemu wysiłkowi, jaki musiała włożyć w to, żeby w tej chwili, po roku czasu, na powrót być samodzielną dziewczynką. Ostatnio nawet już zaczęła biegać, także ogromna radość dla nas. Cieszymy się bardzo, że jest tak, jak jest. Nie jest idealnie, oczywiście nie porusza się w prawidłowym wzorcu chodzenia, ale myślę, że to też jeszcze przyjdzie z czasem. Pracujemy nad tym.
Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku filmów pod tytułem Wycieczka po Starym Gnaju chcę pokazać Wam, jak pokonuję przeszkody pod tytułem Pień powalonego drzewa albo powalony pień drzewa. Zapraszam. Najpierw przekładam prawą nogę, ale wcześniej jeszcze umieszczam, żeby mi było wygodniej ręce. Przekładam, potem przekładam ręce i drugą nogę.
Mamo, jakoś wcale nie chce mi się dzisiaj spać. Nawet anioł oddechu mi nie pomaga. Posiedzisz jeszcze chwilkę ze mną? Posiedzę. A pomiziasz moje stópki jak zawsze. Gdy wiele dni i wiele nocy spałam w szpitalu, brakowało mi twojego miziania. Potrafisz robić to tak delikatnie, jakby koliberek muskał mnie skrzydełkiem. Wiesz, w szpitalu na tym oddziale, gdzie wszystkie dzieci długo śpią, nie było odwiedzin. Mogłam być u ciebie tylko 2 razy na krótką chwilkę. Trzymałam cię wtedy za rączkę, głaskałam po główce, po nóżkach i starałam się szybciutko wszystko ci opowiedzieć. Czyli to, że bardzo, bardzo na ciebie czekam, że bardzo za tobą tęsknię, ale też, że akceptuję twój plan i wszystko, co się wydarzyło. Żebyś czuła się wolna i nie musiała się nigdzie spieszyć. Że jeśli twoja główka potrzebuje dużo snu, aby wyzdrowieć, to ja zaczekam tyle, ile będzie trzeba. A jeśli akurat odbywasz swoją podróż w kosmiczne nieznane, gdzie zawsze tak bardzo chciałaś przecież polecieć, to też w porządku. Nie bałaś się, mamusiu, że nie wrócę z tego nieznanego? Były takie chwile, że się bałam. Czułam wtedy, jak coś we mnie drży i robiłam temu drżeniu dużo miejsca w sobie, oddechem. A czasami wydawało mi się, że idę przez ciemny tunel, który nie ma końca i że to przechodzenie trwa bardzo, bardzo długo. Ale także pamiętałam, że tam, w nieznanym, jest nasz wspólny, niewidzialny dom, w którym zawsze możemy się spotykać i gdzie wszyscy jesteśmy bezpieczni, prawda? Tak, i w którym nie musimy udawać, że jesteśmy mamą, córeczką albo kimś tam, bo tam się po prostu jest. I wiesz, co jeszcze odkryłam, kiedy tak długo spałaś? Co takiego? Że ten niewidzialny dom jest nie tylko tam daleko, w kosmicznym nieznanym, ale że jest także tutaj, bardzo blisko. Tak naprawdę to cały czas stoimy przed jego drzwiami. Jak to? A gdzie są te drzwi, mamusiu? Wchodzi się do niego przez serduszko. Naprawdę? Wystarczy delikatnie je poczuć, bardzo zapragnąć i od razu wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni, nawet kiedy nie widzimy się prawdziwymi oczami. Ach, bo serce ma widocznie swoje własne, niewidzialne oczy i może nawet są one ważniejsze od tych na głowie. Tak, oczy serca widzą najlepiej. Ta książka też tak zaczęła żyć swoim życiem. Gdzieś powędrowała w świat do ludzi. W ogóle to, że ona powstała, wiesz, to było takie niesamowite, bo ja zaczęłam ją pisać. No oczywiście nie chciałam przeznaczać żadnych środków na wydanie książki, bo chciałam je przeznaczyć na rehabilitację Magdy. Wiedziałam, że będą pieniążki potrzebne. I pisałam ją równo 3 tygodnie, czyli tyle, ile Magda była na OIOM-ie. Ja nie wiedziałam, kiedy ona zostanie wybudzona, bo to tak z chwili na chwilę przeciągało się. I w momencie, kiedy napisałam ostatni rozdział, i czułam, że to jest ostatni rozdział, czyli ten epilog, to na drugi dzień dostaliśmy informację, że Magda będzie budzona ze śpiączki. Założyłam zrzutkę na wydanie tej pięknej opowieści z taką opcją, że każda osoba, która wpłaci pieniążki, dostanie później w prezencie tą książkę od nas. Nie? W momencie, kiedy wychodziłyśmy ze szpitala, to piękna opowieść została już złożona i oddana do druku. I później właśnie był ten radosny czas rozsyłania książki do tych wszystkich osób, które wzięły udział w zrzutce. Magda z wielką radością pisała autografy, dedykacje, a było tego, mówię, kilkaset egzemplarzy. Cudowne. Myślę, że to też było dla nas takie bardzo ważne, bardzo wspierające w tamtym momencie. W ogóle ludzie, którzy nas otaczali, którzy dawali nam wsparcie w tym trudnym czasie, to jest po prostu najcenniejszy skarb. Najpiękniejsze, co mogłyśmy dostać. Te kochające, wspierające serca. Nagrywali dla nas medytacje. Dostałyśmy też taką piękną, nagraną piosenkę o ptakach właśnie, nagraną specjalnie dla Magdy. Dużo maili od tych osób, które otrzymały książkę właśnie, dużo opowieści, dużo prezentów. Po prostu wszystko to było niezwykle wzruszające, niezwykle wspierające i uruchomiła się takiego pewnego rodzaju wymiana, że my posłałyśmy w świat naszą opowieść, a dostałyśmy w zamian naprawdę bardzo dużo miłości, bardzo dużo wsparcia, dobrego słowa, dużo pięknej energii do nas wróciło od innych. Tak wiele dobrego wydarzyło się przy okazji tego wszystkiego, co było trudne, co było, nadal jest, to nadal wszystko, nadal się dzieje, nie? Ale właśnie jak otwieramy się na to, co jest trudne, to bardzo wiele prezentów te trudności nam przynoszą jednocześnie, w tym samym czasie. Łączy nas coś, jakaś obecność, coś, co patrzy przez te oczy, twoje, moje. Czasami wydaje mi się, że to jest to samo, co patrzy przez oczy wszystkich ludzi. I co jest tajemnicą, która gdzieś łączy nas wszystkich ze sobą. Współistniejemy po prostu, współistniejemy.